Dzień dobry moi drodzy, to jest 19 odcinek podcastu Kulturalnie. Ja nazywam się Marcin Stanclik, a dzisiaj moim gościem jest osoba, którą na pewno znacie i która na pewno, jeśli powiem wam kto to jest, na pewno zobaczycie ją przed oczami, bo przez 25 lat prowadził Teleexpress. Jest aktorem głosowym i aktorem filmowym, a teraz początkujący i młody youtuber. Moim gościem jest Maciej Orłoś. Cześć Maćku.
Dzień dobry.
Witam. Słuchaj, każdy z gości, którzy tutaj mają okazję być w tym podcaście, musi na początku odpowiedzieć na proste pytanie. Co robi i czym się zajmuje na co dzień? Jeszcze myślę parę lat temu odpowiedź na to pytanie byłaby prosta. Zobacz w telewizorze o 17:00. A jak to jest teraz? Co robisz, czym się zajmujesz na co dzień?
No, krótko mówiąc, to oprócz tego, o czym już wspomniałeś, czyli oprócz kanału na YouTubie, no to prowadzę szkolenia z zakresu autoprezentacji w biznesie oraz prowadzę różne eventy. No to są takie trzy moje główne działalności.
Słuchaj Maćku, ja jestem z Tychów, ty z Warszawy, jesteśmy w Katowicach i dzisiaj jest 14 maja, odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy i co tutaj właściwie robisz w Katowicach?
Już mówię, przyjechałem na właśnie Europejski Kongres Gospodarczy. Pogoda nas nie rozpieszcza, trochę się czuję, jakbyśmy się spotykali w lutym. Nie jest za fajnie, ale może ta zimna Zośka tak zwana jakoś to zmieni. Ja współpracuję z kongresem. W tym roku polega to na tym, że prowadzę taki cykl My Way Inspiracje. To są spotkania z ludźmi, którzy osiągnęli sukces w biznesie i po prostu sobie rozmawiamy, tudzież oni mają swoje prezentacje. Na przykład dzisiaj miałem rozmowy z Rafałem Sonikiem, z Markiem Kamińskim. Była Ome na Mensach. Jutro jeszcze jest Kinga Baranowska oraz Czesław Lang. No, a poza tym dziś prowadzę galę inwestycje komunalne, czyli są to nagrody dla inwestycji samorządowych z całej Polski. Bardzo, bardzo ciekawa gala i ciekawe nagrody.
To na początku jeszcze wspomnieliśmy o mediach. Jak wyglądała twoja historia w tych mediach?
Moja historia w mediach wyglądała w ten sposób, że w 1991 roku zacząłem pracę w Teleexpressie i związałem się z Telewizją Polską w ogóle, a konkretnie z programem pierwszym Telewizji Polskiej na te ponad 25 lat, o czym wspomniałeś na początku, bo to był Teleexpress, ale nie tylko, bo po drodze prowadziłem różnego rodzaju programy jednorazowe, wydarzenia, różne telewizyjne typu festiwale, ale też programy cykliczne, które oczywiście nigdy nie trwały tak długo jak Teleexpress. Teleexpress był taką moją bazą telewizyjną, takim domem telewizyjnym przez te wszystkie lata. Tych programów było sporo i one były z różnych dziedzin, ale bo były i kulturalne, i rozrywkowe, przyrodnicze, podróżnicze. Także no, można było długo wymieniać. Lista jest dosyć długa, szczerze mówiąc. Był nawet taki teleturniej językowy, był teleturniej historyczny, teleturniej językowy, zabawy językiem polskim. W wielu przypadkach te programy były połączeniem przyjemnego z pożytecznym i niosły ze sobą misję, która towarzyszy, w każdym razie powinna towarzyszyć działalności telewizji publicznej, telewizji polskiej.
Brałeś udział w wielu akcjach, ostatnio nawet poleciałeś do Japonii, do Kioto. Czego te akcje dotyczyły? Aha. I co tam robiłeś?
Różne. No, jeśli chodzi o Japonię, to wspaniała rzecz, bo byłem uczestnikiem takiego projektu Do You Kioto z Katarzyną Michniewską, która jest szefową firmy EcoCykl i która była i myślę, że w pewnym sensie wciąż jest ambasadorem tego hasła, tej idei Do You Kioto. Zaraz powiem o co w tym chodzi. No i po prostu edukowaliśmy młodych i nie tylko młodych ludzi w wielu miejscach w Polsce, czyli opowiadaliśmy im o ekologicznych, o działaniach proekologicznych z zakresu, no nie wiem, recyklingu, z zakresu niewytwarzania odpadów, z zakresu niezanieczyszczania powietrza. I no i właśnie Do You Kioto to jest takie hasło, pod którym się kryje pytanie, a co ty robisz dobrego dla środowiska? A to się bierze z Kioto. Bo burmistrz Kioto, którego zresztą w Kioto poznałem, jest, no można powiedzieć, ambasadorem działań proekologicznych, a to wszystko wywodzi się ze szczytu klimatycznego, który się odbył wiele lat temu i podpisano tam protokół w Kioto, który dotyczył tego, żeby ograniczać, walczyć z ociepleniem klimatu. I, no i krótko mówiąc, ta moja podróż była związana z działaniem ekologicznym.
Napisałeś dwie książki. Jedna z nich dotyczyła Teleekspresu, druga z nich dotyczyła wystąpień publicznych. Do tej drugiej chciałbym jeszcze wrócić na sekundę potem, ale jakbyś mógł opowiedzieć, o czym one są tak głębiej, co opowiadają.
No jeśli chodzi o tę książkę o Teleekspresie, 30 lat minęło, to była książka wydana, kiedy to było? No prawie 3 lata temu, bo w 2016 roku, kiedy to Teleekspres obchodził swoje 30. urodziny, bo powstał w 1986 roku i tę książkę napisaliśmy, czy też stworzyliśmy razem z Markiem Sierockim i ona jest taką rozmową między nami, gdzie sobie wspominamy o różnych historiach związanych z Teleekspresem przez te wszystkie lata, o różnych wątkach, które dotyczą Teleekspresu, ale też telewizji polskiej oraz muzyki. A jeśli chodzi o książkę o wystąpieniach publicznych, to niedawno, czyli w listopadzie 2018 ukazała się druga edycja tej książki. Pierwsza nosiła tytuł Jak występować i zabłysnąć, a druga nosi już inny tytuł, czyli sztuce wystąpień publicznych. I to jest książka, która można powiedzieć jest takim podręcznikiem, który dotyczy występowania publicznego w różnych sytuacjach biznesowych i oczywiście nie tylko biznesowych, wtedy, kiedy są kamery, wtedy, kiedy nie ma kamer, wtedy, kiedy są media i nie ma mediów, kiedy trzeba wyjść na środek, coś powiedzieć, przeprowadzić prezentację, wręczyć nagrodę. To tylko przykłady oczywiście. No i ja w tej książce poruszam całą masę zagadnień, które są związane z dobrym, skutecznym, sprawnym mówieniem do innych ludzi.
To jakbyś mógł nam powiedzieć jakąś jedną dowolną radę dotyczącą występów publicznych. Jaka ci taka pierwsza przychodzi do głowy?
Pierwsza rada jest taka, żeby mówić ciekawie, nie nudzić, nie używać sztywnego, sztucznego, napuszonego języka. Mówić od siebie, być autentycznym. No to jest klucz do sukcesu. Bo komunikacja niewerbalna jest bardzo ważna, ale ona jest po prostu warsztatem. Ona musi być dopracowana. Natomiast jeśli chcemy trafić do ludzi, to musimy atrakcyjnie opakowywać treści, które mamy do przekazania.
I przejdziemy do naszego takiego drugiego bloku, którym będzie nowa przygoda twoja z YouTube'em. Ponieważ przeszedłeś z telewizji, z TVP, z WP do YouTube'a.
Co mnie motywowało?
Tak, co cię zmotywowało do przejścia tutaj i co w ogóle cię zachęciło do przejścia
YouTube'a?
Tutaj, do YouTube'a,
do
tego świata nowych mediów.
Jasne, obserwowanie rzeczywistości i stwierdzanie, że jest życie poza telewizją i że nawet ktoś taki jak ja przez lata związany właśnie z telewizją może próbować wygospodarować sobie przestrzeń do kontaktów ze swoimi odbiorcami poza telewizją. No to jest oczywiście internet i najpierw myślałem, że Facebook będzie taką platformą, zresztą oczywiście jest, ale Facebook w sensie live'ów na Facebooku i najpierw robiliśmy live'y na Facebooku, dotyczyły one, to były rozmowy, spotkania z różnymi ekspertami z różnych dziedzin, które związane są ze współczesnym światem, na przykład technologii, jakieś zjawiska, różne sprawy i to była ciekawa przygoda, ona trwała kilka miesięcy, całkiem nieźle nam szło, jeśli chodzi o zasięgi, ale pojawiła się taka myśl dosyć szybko, że jednak to YouTube, mówiąc ogólnie. Znaczy YouTube, kanał na YouTubie jest rzeczą taką, jakby to powiedzieć, bardziej przyszłościową, tak mi się wydaje, że na Facebooku, żywot live'ów na Facebooku jest dosyć krótki, a kanał na YouTubie można uporządkować, tam wiszą na stałe różnego rodzaju, znaczy kolejne filmy wrzucane i można się do nich odnosić, one mają swoją grafikę i one potrafią rosnąć, nabierać rozpędu nagle po jakimś czasie z różnych powodów. Podam przykład. Otóż 4 miesiące temu zrobiłem rozmowę właśnie na moim kanale na YouTubie z Tomaszem Sekielskim. To był jakiś grudzień chyba. I tak, na pewno nawet. I rozmawialiśmy głównie o jego pracy nad filmem, który właśnie niedawno miał premierę, czyli o pedofilii w kościele katolickim wśród księży. Tylko nikomu nie mów, chociaż nie jestem pewien, chyba wtedy jeszcze
tylko
tego tytułu.
Tylko
nie mów nikomu. Tak, przepraszam. Wtedy jeszcze tego tytułu chyba zresztą nie było, nie operowaliśmy nim. On opowiadał o realizacji tego filmu, o tym, jak to wygląda, jaka jest koncepcja i różne niesamowite historie opowiadał. No i to było właśnie w grudniu. Film doszedł do jakichś 50 tysięcy wyświetleń, po czym powiedzmy 50 kilku, po premierze tego filmu, czyli my rozmawiamy dzisiaj, jest 14 maja, premiera była w sobotę, czyli chyba, prawda? Dobrze
tak,
mówię?
Tak, sobotę,
11.
14:30.
Tak, 11. No więc ten film oczywiście nabrał rozpędu nieprawdopodobnego i bije jakieś rekordy na YouTubie. Nie wiem, jak jest w tym momencie, ale wiadomość mam gdzieś z dzisiaj rana, że już miał 11 milionów wyświetleń. No i w jakiś sposób ta rozmowa moja z Tomaszem Cekielskim też nabrała rumieńców, można powiedzieć, po tym czasie zastoju jakiegoś. I już chyba dochodzimy do 80 tysięcy, z 50 tysięcy wyświetleń do 80 tysięcy. Czyli proszę bardzo, to jest taki przykład na to, jakie rzeczy mogą się dziać na YouTubie, a wynikają one z różnych historii, nie tylko z algorytmów, ale z jakichś zdarzeń, które mają miejsce nagle i tego nie planowaliśmy.
A jakie materiały tam publikujesz? Bo już wspomniałeś o rozmowach, ale to nie tylko jest część twoich materiałów.
Znaczy od początku mieliśmy takie założenie, że trzeba szukać najlepszej drogi, najlepszych koncepcji, bo dla mnie to był rzeczywiście absolutnie nowy obszar i się uczyłem, wciąż się uczę, ale no na początku to była taka nauka, no można powiedzieć od zera, to znaczy YouTube nigdy, znaczy nie był mi obcy, no byłem użytkownikiem YouTube'a, widzem różnych kanałów, chociaż kanałów nie typu youtuberskich, nie obserwowałem nigdy żadnych youtuberów, nie subskrybowałem, a tu nagle trzeba było się nauczyć nowego stylu mówienia, nowego języka, zwracania się do tych widzów i trzeba było poszukać formuły. Robiłem vlogi, opowiadałem o różnych rzeczach, ale stwierdziłem, że lepiej czuję się w rozmowach i na razie się tego trzymamy, co nie znaczy, że nie będziemy szukać nowych pomysłów, nowych rozwiązań.
Nie jest ci trochę szkoda telewizji i tego wszystkiego, dużego studia, kamer?
Wiesz co, ja nie myślę w ten sposób. Znaczy, ja w telewizji spędziłem bardzo dużo czasu i można powiedzieć, że się nią nasyciłem. Pewnie wszystkiego w telewizji nie zrobiłem, ale próbowałem różnych formatów i prowadziłem różnego rodzaju formaty, czy współtworzyłem, naprawdę. No i teraz, to znaczy ja nie myślę w ten sposób. Być może to gdzieś tam w tyle głowy albo serca siedzi takie poczucie, że moje miejsce jest w telewizji. Czasami tak jest, ale ja myślę do przodu. Myślę o tym, co zrobić, żeby ten kanał na YouTubie się utrwalał, żeby on zyskiwał widzów, w sensie i zasięgów, i subskrypcji. Myślę i rozmawiam o tym z moimi współpracownikami, co należałoby zrobić, żeby tak się stało. Zresztą on powoli rośnie. Przybywa tych subskrypcji. No, zaczynałem od naprawdę skromnych wyników, czyli na początku te moje vlogi miały po, nie wiem, 3-4 tysiące wyświetleń, a w tej chwili najlepiej oglądany film na moim kanale z Gimperem, rozmowa, ma tam ponad 140 tysięcy wyświetleń, czyli jak na mnie, uważam, na początkującego YouTubera, to jestem zadowolony z tego wyniku.
A jakie masz dalsze plany co do tego kanału na YouTubie, co do YouTuba w ogóle?
Ja słucham ludzi, którzy się na tym znają. Współpracuję z siecią partnerską YouTuba Video Brothers i oni nam pomagają zarządzać tym kanałem i dbają o różne tam sprawy techniczne, prawne i reklamowe. I oni i nie tylko oni, właściwie wszyscy, którzy się znają na YouTubie, mówią, że liczy się systematyczność i cierpliwość. Regularność. Należy co tydzień, ja publikuję nowe filmy co tydzień, wrzucać nowe produkcje, nowe filmy i to jest szalenie ważne, żeby przyzwyczaić ludzi do tego, że co tydzień mogą się spodziewać czegoś nowego i w ten sposób działamy. Zobaczymy, co z tego wyniknie w takim sensie, że jak to będzie po roku prowadzenia kanału, czyli we wrześniu tego roku. Planujemy kolejne rozmowy, kolejne sesje nagraniowe. Podchodzimy do tego profesjonalnie i poważnie, a wydaje mi się, że inaczej nie byłoby to sensu. Znaczy prowadzenie kanału na YouTubie na zasadzie, a dobra, coś tam od czasu do czasu wrzucimy, do niczego nie prowadzi.
I jeszcze chciałem cię zapytać o jedną rzecz, o social media. Jak zaczynałeś swoją pracę w mediach tam 20 parę lat temu, czy już nawet pewnie 30, to
prawie.
To nie było social mediów, nie było Facebooka, nie było Instagrama, nie było Twittera.
Mało tego, internetu nie było.
Nie było internetu w ogóle. No dla mnie na przykład, jako dla młodej osoby, to już wiesz, to jest coś normalnego, że wiesz, piszesz o czymś na Facebooku, czy na Instagramie, czy na Twitterze, czy gdziekolwiek indziej, na YouTubie. Jak ty zacząłeś swoją przygodę w social mediach? Bo oczywiście masz Facebooka, masz Instagrama, masz też Twittera.
No cóż, rzeczywiście wtedy, kiedy ja zaczynałem pracę w mediach, to wszystko było inne i wyglądało inaczej. Świat był inny. Polska była już po przemianach, ale jeśli chodzi o rynek mediów, to on się jeszcze wtedy niewiele zmienił. Czyli by było bardzo... No proszę, w 1991 roku jeszcze nie było Polsatu, moim zdaniem, ani TVN-u. Była Telewizja Polska, było, może już Radio Z było, jeśli chodzi o stacje radiowe. I to tyle. Więc to wszystko było inne. Nie było, tak jak powiedziałeś, internetu, tak jak mówiliśmy, nie było urządzeń typu smartfony czy komputery, wszystko było analogowe. No i później powoli trzeba było wchodzić w te nowe światy. Internet, systemy komputerowe, w których się zaczynało pracować, przygotowywać program, etc. Pierwszym portalem społecznościowym, w którym uczestniczyłem, w którym założyłem konto, na którym założyłem konto, zresztą nie ja jeden, bo wiele osób tak zrobiło, to była Nasza Klasa, o której się zapomina. I jeszcze było gadu-gadu, takie GG, prawda, do prowadzenia rozmów. Pamiętam, jak wydawało mi się, że Nasza Klasa to świetny pomysł i założyłem tam konto i nawiązałem kontakty z kilkoma osobami z mojej nomen omen dawnej klasy gdzieś tam w liceum, czy może nawet w podstawówce. A potem pojawił się Facebook, no i wszyscy zaczęli zakładać konta na Facebooku i powiem anegdotycznie, że ja kompletnie nie rozumiejąc jeszcze, pewnie nie znając tych reguł, kiedy założyłem konto, tylko prywatne wtedy, zacząłem dostawać zaproszenia od osób, których oczywiście w realu nie znałem, ale przez grzeczność wiele osób przyjmowałem, szybko dotarłem do granicy 5000, z czym borykam się do dzisiaj, bo co jakiś czas chciałbym kogoś przyjąć, kogo naprawdę znam, I wtedy muszę dyskretnie jakoś sprawdzać zawartość tego mojego portfela wirtualnych znajomych i ewentualnie dokonywać różnych korekt. No a potem po jakimś czasie portal, profil oficjalny, fanpage na Facebooku. W Instagram wszedłem stosunkowo późno, znaczy na tyle późno, że teraz znowu też muszę ciężko pracować i systematycznie, żeby powiększać moje zasięgi na Instagramie. Dostałem wsparcie ze strony ekspertów. Eksperta konkretnego to jest Szymon Mierzwa. Dzięki niemu rozwinąłem swoich obserwujących na Instagramie w ciągu ilu miesięcy? 7, z 3000 do 26000, ale oczywiście w porównaniu z niektórymi Instagramerami to są wszystko liczby takie sobie. Do Twittera dotarłem i założyłem, znaczy zacząłem go używać aktywniej dzięki fanom zespołu One Direction, to było typu 2013 rok, a potem, ale do Twittera straciłem serce w ostatnich miesiącach, bo jest nim strasznie dużo polityki, takiej jatki i hejtu i mówiąc kolokwialnie, naparzanki. A moim takim, jakby to powiedzieć, może nie ulubionym, ale dla mnie wyjątkowym portalem społecznościowym jest LinkedIn, który jest portalem dla ludzi biznesu, jak to się mówi, dla profesjonalistów. I lubię go używać, lubię wpisy i lubię komunikację z ludźmi właśnie na LinkedInie.
To już kończysz pomału naszą rozmowę. Jaką radę dałbyś młodym dziennikarzom? Co byś chciał przekazać młodym osobom, które chciałyby wkroczyć w świat dziennikarski, które wkraczają w świat dziennikarski, które myślą o tym?
Wczoraj tak się złożyło, miałem spotkanie na Uniwersytecie Śląskim z dziennikarzami, ze studentami dziennikarstwa i nauk oraz nauk społecznych, i tam padło podobne pytanie, to znaczy, co można doradzić. Co jakiś czas słyszę takie pytanie. No, co wczoraj odpowiedziałem? Odpowiedziałem zgodnie z tym, co myślę, że nie ma jakiejś jednej rady, która by była kluczem do sukcesu, ale niewątpliwie bardzo ważne jest to, żeby iść za swoim głosem wewnętrznym i za swoimi zainteresowaniami, żeby nie próbować kalkulować, czyli jeżeli interesuję się samochodami, motoryzacją i to jest moja pasja i robię to od dawna, a jednocześnie chcę być dziennikarzem, to naprawdę aż się prosi, żeby połączyć te dwa światy. Bo można być dziennikarzem motoryzacyjnym. To samo jest ze sportem, to samo jest z polityką, to samo jest z medycyną, z ekonomią. Jest przecież, dziennikarze są, którzy specjalizują się w różnych dziedzinach i mają swoje przestrzenie. Może nawet prowadzą blogi, vlogi przy okazji. I to jest i ta jedyna rada, która mi przychodzi do głowy, czyli jeszcze raz może to reasumując i czasami brakuje mi oczywistych słów. Reasumując i podsumowując, to chciałem powiedzieć, iść za głosem serca, za pasją, za zainteresowaniem, znajdować sobie tę niszę, w której się czuję dobrze, autentycznie, no to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy, być aktywnym człowiekiem, otwartym na świat.
Dziękuję Ci bardzo. Moim gościem był Maciej Orłoś. Słyszeliście już kto. Dodam tylko, że linki, o których wspominaliśmy, czyli kanały na YouTubie, z Facebooki, Instagramy, Twittery Maćka oraz też moje znajdują się gdzieś w opisie. To już musicie sobie znaleźć. No i co? Dziękuję Ci bardzo,
dziękuję
Maćku.
Dziękuję bardzo. Ja również bardzo Tobie dziękuję. Trzymam kciuki za Twój podcast i Twoje działania.
Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.